Nie wiem, od czego zacząć. No bo czasem wydarzają się takie pozornie abstrakcyjne spotkania i padają takie dziwne, znienacka powstałe pytania i one są w stanie wstrząsnąć tym światem, tym moim małym światem. No i naprawdę nie wiem, od czego zacząć, no to zacznę od tego pytania.
Dlaczego zajmujemy się martwymi, umarłymi, a nie żywymi?
Pytanie zadał taki starszy pan, a było to w sali w Domu Kultury w Kleszczelach, gdzie odbywało się spotkanie z mieszkańcami dotyczące przedwojennego i powojennego fotografa, którego dorobek znaleziono na strychu w Trocinach, a znaleźli go ludzie, którzy o nim opowiadali. I pokazywane były zdjęcia, bo to był fotograf, wiadomo, a spuścizna to są obrazy. Ale w ogóle ten fotograf, poza tymi obrazami jeszcze, okazał się niesamowity. No i o tym to było. Tego wieczora przywoływano jego historię, historię też malutkiej miejscowości na Podlasiu, Kleszczel, i spoglądano na twarze mieszkańców sprzed wielu, wielu lat. I samo w sobie to było zajmujące.
A przy okazji, według danych statystycznych sprzed II wojny światowej, Kleszczele to mniej więcej 3000 mieszkańców, z czego większość to byli Żydzi. I oczywiście po wojnie liczba ludności spadła i zostało miasteczko zdegradowane do rangi wsi. W 2022 roku Kleszczele liczyły 1075 mieszkańców, mniej więcej pół na pół kobiety i mężczyźni, a z wyliczeń też wynika, że Kleszczele są jedną z tych miejscowości, które najszybciej wyludniają się w Polsce.
Od jakiegoś czasu naprawdę dobrze wiem, że mnóstwo, ale to mnóstwo ludzi lubi patrzeć na stare fotografie i to nie tylko te osobiste, rodzinne. A wiem to, bo należę do takich grup facebookowych typu fotografia przedwojenna i tak dalej, i tak dalej. I wiem, że są tam ludzie, którzy traktują te fotografie, te obrazy z przeszłości, czasami mega, mega serio. No, tam się dzieją różne nieprawdopodobne dyskusje. Ale o tym może innym razem. Tymczasem w Kleszczelach, podczas wartko płynącej opowieści o fotografie Jerzym Kostko i o mieszkańcach Kleszczel, których fotografował i zajmował się nie tylko zresztą fotografią portretową, i w trakcie tej celebracji tego, co się pamięta, co się nie pamięta, i wtedy z sali padło to pytanie.
Pytanie wiem, że będzie bardzo źle przyjęte, dlatego stoję blisko drzwi.
Dobrze.
A pytanie takie.
Będę pana
dlaczego
prowadzić.
Zajmujemy się martwymi, umarłymi, a nie żywymi?
Wie pan co? Ja się akurat zajmuję. I pan Sławek podaje się do rodzina i grzegorz, bo lubimy się grzebać w takich starociach. Ale są tacy, którzy się zajmują żywymi. To można zawsze przyjść, jak będzie o tym, przecież dużo jest tutaj wystaw żyjących artystów, fotografów, malarzy i tak dalej, ale my akurat specjalizujemy się w tym historycznym temacie i bardzo to lubimy, po prostu dlatego.
Mamy, każdy człowiek pojawiając się na świat ma do wykonania pracę, inaczej nie będzie człowiekiem. I to jest praca pierwsza i jedyna, jaką ma człowiek do wykonania, może wykonać, bo ma wszystkie dane w sobie. Nie potrzebuje żadnej, jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz, żeby jego, ta psychika, ta ja, czy dusza, jak to nazywają, żeby to nieszczęście, bo to ja jedyne źródło zła. Żeby to nieszczęście człowieka zamieniło się w bezgraniczne szczęście. My, robiąc to, co robimy, marnujemy energię życiową. Każda chwila nie powtórzy się. Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo za tą uwagę. Będę to miała na sercu. Dziękuję.
Inne pytania też oczywiście były, ale tylko to miało taki mocny wymiar filozoficzny. I wtedy też zauważyłam taki pewien rys wspólny pomiędzy panem drążącym te głębokie egzystencjalne treści i mówiącym o tym głośno, choć nieco zachowawczo, a samym Jerzym Kostko, fotografem z przeszłości.
Jerzy Kostko to jest fascynujący fotograf. I to fotograf, który działał w Kleszczelach przez bardzo długi czas, zostawił dużą spuściznę, z której zaledwie promil udało się ocalić. Nazywam się Urszula Dąbrowska, zajmuję się archiwistyką społeczną, szczególnie dotyczącą Podlasia i polsko-białoruskiego pogranicza. 10 lat temu podczas jednego z projektów trafiliśmy do Kleszczel, sprawdzając, jakie fotograficzne skarby można znaleźć u ludzi w domach, w ich prywatnych archiwach. I okazało się, że niemal w każdym domu są odbitki sygnowane taką owalną pieczątką z nazwiskiem fotograf Jerzy Kostko. Zaczęliśmy dopytywać, gdzie mieszkał, czy można gdzieś znaleźć więcej jego prac. Okazało się, że fotograf nie żyje, jego dom jest pusty, a z tego, co ludzie opowiadali, całe jego archiwum zostało wyrzucone na śmieci. Jednak nie dawało nam to spokoju i w końcu trafiliśmy do jego domu, który stoi przy ulicy Kolejowej 38. I tam, w trocinach, na strychu, udało nam się znaleźć około 1000 negatywów. I zaczęła się zabawa z tymi zdjęciami. I okazało się, że na tych negatywach jest chyba cała społeczność Kleszczel od przedwojnia, od lat 20. do lat 70. Fotograf umarł w 76 roku. I przez całe życie był czynny, przez całe życie prowadził w swoim domu atelier, robił zdjęcia do dokumentów, robił zdjęcia okolicznościowe, robił zdjęcia z uroczystości różnych domowych, chrzcin, wesel, pogrzebów, a także z polowań, ponieważ był zapalonym myśliwym. Te zdjęcia ciągle są wśród ludzi, wzbudzają bardzo dużo emocje, szczególnie teraz, kiedy jakby okazało się, że zachowało się archiwum Jerzego Kostko, że jest na nim tyle mieszkańców, że był osobą, którą każdy spotkał w miasteczku, z którą każdy miał kontakt. Jerzy Kostko jest taką postacią bardzo ciekawą i niejednoznaczną. Z jednej strony był fachowcem, który bardzo starał się o taki samorozwój. Dokupował sprzęty coraz nowocześniejsze, był człowiekiem, którego interesowały techniczne nowinki. Miał pierwszy w Kleszczelach motor, pierwsze radio. Dokupował różne obiektywy, jakieś usprawniające urządzenia do swojej ciemni i do atelier. A z drugiej strony był człowiekiem, można to powiedzieć, może nie zabobonnym, ale człowiekiem duchowo otwartym, ponieważ szukał swojego miejsca, pytając wróżki, cyganki, zachowały się pisma od jasnowidzów, fakirów, grafologów i różnych guru, którzy przed wojną reprezentowali tu różne ezoteryczne nurty. Był też astrologiem, zachowały się pięknie rysowane przez niego zodiaki, jego osobiste efemerydy narysowane pięknie tuszem. Także miał swoje na pewno też dziwactwa, na które zwracali uwagę ludzie w Kleszczelach. Był też ponoć bardzo wrażliwy na kobiece piękno, ponoć robił akty także kobietom, ale nie zachowały się one do tej pory.
Tak, oczywiście, astrologia, tak, dziadek się zajmował astrologią też. Tak, nie, no bo to, bo tutaj wszyscy ludzie żyli naturalnie, zgodnie z naturą, ekologicznie. Ale wiem, że Kostko to był kawaler i był pies na baby, tyle wiem.
No i właśnie takie wspominki ludzi, którzy jeszcze mają w pamięci tę postać, jeszcze chwila. To jest pamięć ulotna i oni sami też przechodzą niniejszym do historii. Tymczasem pamiętając owo pytanie o to, dlaczego zajmujemy się umarłymi, a nie żywymi, chcę dodać, że to nasze dziś zawsze jest wsparte o nasze wczoraj, a jeżeli nie nasze, to naszych przodków, bo nic nie wyrasta kompletnie bez korzeni. Nawet egzotyczne rośliny, które nie wrastają tak bezpośrednio w ziemię, jak my tutaj znamy z tej naszej szerokości geograficznej, to one też są jakoś zakorzenione. No i może dlatego zajmujemy się tymi umarłymi. A co do korzeni zjawiska pojawiania się takich pytań, takich ludzi mówiących znienacka rzeczy, na które niekoniecznie jesteśmy gotowi i otwarci, ale one się pojawiają i zaburzają pewien schemat. To jest niesamowita, długa, stara tradycja i to jest też tradycja tych ziem. Tradycja wieszczów, tak zwanych jurodziwych, proroków. Tutaj na wschodzie Polski jest znana, ma też swoje korzenie w kulturze słowiańskiej, ale i chrześcijańskiej. Po prostu tych osobowości nie dało się pozbyć z pamięci ludzi, ze sposobów, w jaki funkcjonowała społeczność i z wydarzeń, jakie były ważne dla ludności miejscowej, więc chrześcijaństwo na tych ziemiach jakoś to zaadoptowało, ale opowieść o jurodziwych to jest niesamowita rzecz, bo to byli ludzie, którzy naśladując Chrystusa, interpretowanego właśnie w sposób taki chrześcijański, zgodny z twardą wersją biblijnego przekazu, oni dobrowolnie przyjmowali ubóstwo, cierpienie, poniżenie, eksponowali szaleństwo, mówili przypowieściami, byli prorokami, widzieli przyszłość, różne rzeczy zresztą widzieli i byli odbierani przez społeczeństwo no, jako ludzie szaleni, ale mieszczący się w pewnym kanonie i akceptowalni do pewnego stopnia, bo oni byli bliżej Boga, bo oni przekazywali wolę Bożą ludziom, ale także byli w pewnym sensie sumieniem społeczeństwa. Mieli bardzo często rzeczywiście jakiś dar proroctwa, są na to dowody historyczne, czytali w myślach, dokonywali różnego rodzaju mniejszych albo większych cudów, ale to też właściwie nie należy do głównego zadania jurodziwego, który był człowiekiem spoza systemu, z pieczątką Bożego szaleńca. Więc byli na swój sposób szanowani i czczeni przez lud, ale też prześladowani właśnie przez to sprzeciwianie się systemowi i polityce w pewnym sensie. No i byli wyśmiewani przez władzę i kościół, to też zależy od polityki, jaka akurat była aktywowana. Ta tradycja była bardzo silna w Rosji, gdzie jurodziwi byli właśnie nazywani idiotami albo bożymi szaleńcami, jakoś tak, i uważani za świętych. Bazylii Wielki między innymi, Ksenia Piotrowska, to jest ciekawy przypadek, Prokopii Ustiukski, a w Polsce ta tradycja też była, może tutaj na Podlasiu, taka bardziej żywa. I dużo ludzi zna historię Eliasza Klimowicza, czyli proroka Ilii, który rozpoczynał swoje nauki na Grzybowszczyźnie Starej, a potem w Wierszalinie. No i mówią, że ta tradycja jurodziwych jest wymarła, bo współczesny świat nie rozumie takiej postawy życia. No ale, czy na pewno? To jest bardzo ciekawy obszar zagospodarowywania funkcjonowania antysystemowego. No i kiedy nie wiem od czego zacząć, a nie wiedziałam od czego zacząć. I tak jest w życiu, kiedy nie wiadomo od czego zacząć, to coś zaczyna się samo. Więc
może znasz takich ludzi, którzy mówią rzeczy jakby odklejone od rzeczywistości?
Może znasz takich ludzi, którzy mówią albo robią rzeczy tak jakby odklejone od rzeczywistości, ale jeżeli się tak dobrze zastanowić, to... Ja się też teraz pozastanawiam i można mnie wesprzeć mocną czarną kawą. Link w opisie. Dziękuję. Miłka Malcan.